Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Wiadomości rozpoczynamy od informacji o serii śmiertelnych ataków na świecie. Co najmniej 37 osób zostało zabitych, a 36 jest rannych po ataku na plaży w Sousse w Tunezji. W większości to turyści z zagranicy. MSZ poinformowało, że wśród zabitych nie ma Polaków. Plażę ostrzelali dwaj napastnicy, jeden został zastrzelony, drugi zbiegł. 25 osób zginęło natomiast w Kuwejcie na skutek samobójczego zamachu w szyickim meczecie. Ponad 200 osób jest rannych. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Wcześniej z kolei mężczyzna we Francji, niedaleko Lyonu, przeprowadził atak terrorystyczny na zakłady gazowe. Jedna osoba nie żyje, a kilka jest rannych. Napastnik twierdzi, że jest bojownikiem tak zwanego Państwa Islamskiego. Według źródeł agencji AFP w pobliżu zakładów gazowych znaleziono ciało z obciętą głową, ale nie wiadomo, czy zostało ono przywiezione na miejsce, czy też nie. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Kolegium Civitas, podkreśla, że nie ma obecnie takiego miejsca na świecie, które nie byłoby zagrożone terroryzmem. Dodaje, że Polska jest względnie bezpieczna, musimy być jednak czujni.
Nie ma ryzyka dużego dojścia do zamachu terrorystycznego na naszym terytorium, ale nie możemy usypiać się, przyjmować, że tak będzie zawsze. Terroryzm był, jest i będzie. Może za chwilę okazać się, że także w naszym kraju dojdzie do jakiejś sytuacji, do jakiegoś zagrożenia o charakterze terrorystycznym, bo bierzemy udział w różnego rodzaju operacjach, jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, deklarujemy chęć wsparcia. A przede wszystkim także nie prowadzimy jednolitej i spójnej polityki w tym zakresie, bo tak jak dowiadujemy się, chcemy przyjmować jakąś grupę tych uciekinierów, uchodźców z kontynentu afrykańskiego.
Pół roku temu we Francji bojownicy Państwa Islamskiego zabili 17 osób. Dżihadyści przeprowadzili ataki na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, a także sklep koszerny i patrol policyjny. W Tunezji z kolei terroryści zaatakowali Muzeum Bardo. Zginęło wówczas 20 zagranicznych turystów, w tym z Polski. Polska pod koniec lipca poinformuje, ilu imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu będzie mogła przyjąć. Poinformowała o tym premier Ewa Kopacz przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Premier nie chciała podać, jakiego rzędu liczbę uchodźców Polska mogłaby przyjąć. Zaznaczyła, że będzie mogła o tym poinformować po szczegółowej analizie MSW. Europoseł PiS Karol Karski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że nie powinniśmy przyjmować imigrantów z południowej części basenu Morza Śródziemnego.
Imigranci z północnej Afryki, to są osobami, które nijak asymilować się nie będą, które tworzą własne społeczności, które także nie powinny w sposób trwały tutaj być zachęcane do pozostania. Weźmy także pod uwagę to, że z punktu widzenia tych imigrantów z państw Afryki Północnej, przybywanie do Polski czy do bardzo oddalonych części Europy od Morza Śródziemnego jest czymś, czego oni nie chcą, dlatego że znaczne społeczności tych osób mieszkają już, czy to we Włoszech, czy to w Grecji, czy to we Francji, czy to w Hiszpanii, i oni chcą pozostawać w tych swoich społecznościach.
Kraje Unii Europejskiej uzgodniły w nocy z czwartku na piątek, że przyjmą w sumie 60 tysięcy uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Będzie to jednak realizowane na podstawie dobrowolnych decyzji poszczególnych państw. Szczegóły planu ustalą do końca lipca ministrowie spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. W Radiu Maryja dalsze informacje. Po przejęciu władzy w Polsce Prawo i Sprawiedliwość zmieni ustawę o in vitro, zapowiada senator Stanisław Karczewski. Szef sztabu wyborczego PiSu i wicemarszałek Senatu stwierdził, że ustawa w kształcie zaproponowanym przez rząd jest nie do przyjęcia. Podkreślił, że nie ma zgody na zamrażanie zarodków i pozwalanie na korzystanie z metody in vitro parom niemałżeńskim.
Prawo i Sprawiedliwość, jak przejmiemy władzę, a liczymy bardzo na to, że przyjmiemy i bardzo będziemy ciężko pracować, żeby tak było, na pewno będziemy zmieniać tę ustawę. Zobaczymy, w jakiej wersji, w jakim kształcie ona w rezultacie dotrze na biurko pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który czeka i pewno podpisze. Dla mnie, katolika, osoby wierzącej, podpisanie takiej ustawy świadczy o tym, że jest się katolikiem niedzielnym, a nie katolikiem krwi i kości. Jeśli pan prezydent podpisze, to da dowód na to, że jest katolikiem niedzielnym.
Wczoraj Sejm głosami zdecydowanej większości PO-PSL i całej lewicy przyjął rządową ustawę o in vitro. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer stwierdził, że ustawa o in vitro jest tykającą bombą. Przewodniczący zespołu ekspertów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że ustawa wpłynie nie tylko na instrumentalizację ludzkiego życia, ale także na trudną do przewidzenia zmianę ludzkiego genomu.
Jest to bomba tykająca, jeśli chodzi o przyszłość. Genetycy są bardzo jednoznaczni tutaj, mówią, my nie znamy wszystkich konsekwencji zapłodnienia poza warunkami fizjologicznymi. A więc to będą konsekwencje genetyczne, które się będą ujawniać w ciągu całego życia człowieka, nie tylko przy urodzeniu. To są konsekwencje, które będą się przenosiły na następne pokolenia i konsekwencje, które będą wpływały na zmianę genomu ludzkiego, czyli tego dziedzictwa genowego, który przenosi się z pokolenia na pokolenie.
Rządowy projekt umożliwia skorzystanie z procedury in vitro małżeństwom oraz osobom pozostającym we wspólnym pożyciu. Ponadto zakłada eugeniczną selekcję ludzkich embrionów i umożliwia poczęcie na szkle komórek rozrodczych po śmierci dawcy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zakłada ona możliwość odstąpienia od pobierania opłat za przejazd płatnymi odcinkami w sytuacjach zwiększonego natężenia ruchu drogowego. Procedura przyjęcia noweli odbyła się w ekspresowym tempie. Rząd przyjął projekt nowelizacji w środę. Następnie trafił do Senatu i jeszcze w środę w nocy odbyła się debata. W czwartek odbyły się głosowania obydwu izb parlamentu. Poseł Jerzy Polaczek, były minister transportu, zwraca uwagę, że nowela pochłonie 50 milionów, jednak nie wprowadzi żadnych rozwiązań systemowych.
Łączny koszt dostosowania autostrad koncesyjnych nie przekracza 20 milionów złotych, a gdyby jeszcze do tego dołożyć choćby pozostałą część skutków tej ustawy, to wówczas co najmniej 600-700 tysięcy kierowców mogłoby być nawet w sposób nieodpłatny wyposażonych w tego rodzaju urządzenia. Ale to jest kwestia tylko wtórna, mówię to jako przykład. Natomiast podstawowa i najistotniejsza kwestia dotyczy przede wszystkim modelu, który polega na tym, iż rząd poprzez przeforsowanie tej ustawy w Sejmie pozwala na otwarcie bramek na autostradzie prywatnej. Dopłacamy do tego jako podatnicy wszyscy.
Znowelizowana ustawa dotyczy tylko dróg nadzorowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a nie dotyczy tych nadzorowanych przez koncesjonariuszy. Rozwiązanie będzie obowiązywać w wakacyjne weekendy w zależności od natężenia na autostradach. Rząd PO-PSL nie chce wspierać przedsiębiorczych kobiet. Nowe prawo zniechęca je do otwierania działalności gospodarczej i samozatrudniania, napisał jeden z portali. Jeszcze niedawno kobietom, które zakładały firmy, przysługiwały wysokie świadczenia, mogły dostawać od ZUS zasiłek macierzyński w wysokości nawet 6 tysięcy złotych miesięcznie przez cały rok. Należało przynajmniej raz opłacić składkę ubezpieczeniową w maksymalnej wysokości, czyli 3700 zł. Resort pracy jednak wyliczył, że za dużo kobiet korzysta z tej możliwości. Po nowelizacji przepisów prawdopodobnie od 1 listopada bieżącego roku kobiety, które prowadziły firmę krócej niż 2 lata na urlopie macierzyńskim, dostaną od ZUS 17 zł i 77 groszy miesięcznie. Resort pracy obiecuje, że zasiłki macierzyńskie zostaną podniesione do 1000 zł, jednak nad przepisami dopiero pracuje Sejm. W obliczu tych przepisów trzeba zauważyć, że tak antykobiecego rządu w Polsce jeszcze nie było, mówi dr Marian Szołucha, ekonomista.
Podniesienie wieku emerytalnego o 2 lata dla mężczyzn, ale aż o 7 dla kobiet, co uderza w politykę prorodzinną, w życie w ogóle polskich rodzin, unicestwia praktycznie instytucje babci jako opiekunki do dziecka. Z drugiej strony brak możliwości opieki jakiejkolwiek uzyskania ze strony państwa dla kobiet, które pracują w domach, ponieważ decydują się poświęcić dla swoich rodzin i dzieci, poświęcić swoją karierę zawodową dla tego celu, na czym przecież korzysta całe społeczeństwo, państwo i gospodarka. To są wszystko elementy polityki antyrodzinnej, antygospodarczej i antypolskiej.
Na początku czerwca nowelizacja prawa o zasiłkach chorobowych i macierzyńskich trafiła do prezydenta. Po podpisie prezydenta zmiany w naliczaniu zasiłków macierzyńskich obowiązywałyby już od 1 listopada. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła działalność Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przeprowadzenia wyborów. Izba zbadała wykonanie budżetu ministerstw i instytucji. O sprawie poinformował jeden z dzienników. Z kontroli wynika, że Krajowe Biuro Wyborcze nie określiło precyzyjnie wymagań systemu do obsługi wyborów samorządowych. W 10 przetargach Krajowego Biura Wyborczego badanych przez Izbę we wszystkich wykryto nieprawidłowości. Uchybienia dotyczyły też wyborów do Parlamentu Europejskiego. W postępowaniu na moduły do tych wyborów biuro nie wymagało od pracowników oświadczeń o bezstronności. To mogło być wstępem do korupcji. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, podkreśla, że wybory to podstawa demokracji. Jednak kolejne raporty i opinie ekspertów obnażają nieudolne jej funkcjonowanie, dodaje.
Nie może być najmniejszej wątpliwości, że instytucja za to odpowiedzialna przygotowuje taką procedurę wyborczą, proces wyborczy w sposób prawidłowy. Jeżeli to ulega zakwestionowaniu, to obywatele mają prawo stawiać znak zapytania przy swoim i powszechnym przekonaniu, że demokracja jest najlepszym systemem, jaki ludzkość cywilizowana wymyśliła. Demokracja jest dobrym systemem, lepszego nie ma, ale instytucje i ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie procesów demokratycznych muszą być odpowiedzialni właśnie naprawdę, czyli być odpowiedzialni w tym znaczeniu, że wykonują w sposób prawidłowy swoje zadania, ich nie lekceważą i spełniają to, co do nich należy. Tutaj tego nie było.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła też, że gdy wybierano moduły na wybory uzupełniające do Senatu, dano na to zbyt mało czasu. Później urzędnicy bezprawnie ingerowali w treść umów. Popełniano też błędy w sprawie przenoszenia praw autorskich. Może to skutkować gigantycznymi stratami budżetowymi w razie przegranych przez Krajowe Biuro Wyborcze procesów sądowych. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otwiera nowy kierunek na studiach magisterskich. Będzie to dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Do tej pory uczelnia oferowała go jedynie na studiach licencjackich. Nowy kierunek studiów magisterskich będzie miał profil praktyczny z wyjątkowymi w skali kraju możliwościami studenckich praktyk. W ramach niego powstaną dwie unikatowe specjalności – dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska oraz dziennikarstwo online i marketing sieciowy. Medioznawca dr Hanna Karp mówi, że jest to duża wartość na rynku edukacyjnym. Dodała, że studenci będą mogli wzbogacać swój warsztat głównie od strony praktycznej.
Bo te specjalizacje, które będą otwierane i będą już funkcjonować od października tego roku, oznaczają, że przede wszystkim jest możliwość doskonalenia warsztatu i trudnej sztuki prezentera, jak również dziennikarza i zdobywania praktyki dziennikarskiej, zdobywania także wiedzy związanej z informacją dziennikarską jako taką. Oznacza to również, że Uczelnia Toruńska właściwie swoją ofertę edukacyjną, kształceniową poszerzyła o wszystko, co jest w tym momencie możliwe. Właściwie to, co student, jeżeli chce kształcić się i doskonalić, w tej dziedzinie może zdobyć, no maksymalnie później już dostaje tylko praktyka dziennikarska już w zawodzie.
Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej o przyznaniu uczelni uprawnień do otwarcia nowego kierunku zbiegła się z obroną prac magisterskich, mówi rektor uczelni ojciec dr Zdzisław Klawka.
Cieszę się bardzo, że w dniu, kiedy Wyższe Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbywają się egzaminy magisterskie na kierunku politologia, przyszła do nas wiadomość od Polskiej Komisji Akredytacyjnej, że nasz wniosek o drugi stopień na kierunku dziennikarstwa i komunikacja społeczna został pozytywnie zaopiniowany. A więc mam dla polskiej młodzieży bardzo pozytywną wiadomość, że można od jesieni już studiować dziennikarstwo i można otrzymać stopień magistra.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej umożliwia studia na kierunkach dziennikarstwo, politologia, kulturoznawstwo i informatyka. Są również studia podyplomowe, dziennikarstwo, zasady wykorzystania funduszy unijnych, relacje międzynarodowe i dyplomacja, grafika komputerowa i techniki multimedialne, zastosowanie informatyki w dydaktyce. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.